Tak nas i cały świat ostatnio pochłonęły tematy związane ze sztuczną inteligencją, że mamy już luty, a my nagrywamy dopiero pierwsze lajty w tym roku, a świat oczywiście nie czekał, aż skończymy nasz cykl Dzisiaj w Polsce, nie czekał też na opowieść o Mironie Mironiuku, więc działo się naprawdę bardzo dużo i miałyśmy spory problem, żeby wybrać najważniejsze wydarzenia do tych lajtów.
Tak, dlatego ostatecznie zdecydowałyśmy, że sięgniemy trochę dalej niż do wydarzeń mijającego tygodnia, no bo faktycznie niecodziennie ogląda się choćby Marka Zuckerberga, który jest zmuszony do przeproszenia rodzin nastoletnich ofiar mediów społecznościowych i to na kilka dni przed 20 urodzinami Facebooka. Działo się to oczywiście podczas przesłuchania na komisji senackiej.
Nieczęsto też jesteśmy świadkami sytuacji troszkę jak z raportu mniejszości, kiedy na przykład kierowcy jadą samochodami w goglach VR, a właśnie takie sytuacje prowokuje jeden z najnowszych sprzętów, który miał przed kilkoma dniami premierę.
Co więcej, w kolejnym roku bardzo ważnych wyborów mamy do czynienia z nowym poziomem manipulacji, napędzanych oczywiście przez AI. A w środku tego zamieszania znalazła się pewna polska firma, o której Państwu już troszeczkę opowiadałyśmy.
To sporo ważnych wydarzeń, ale i tak musiałyśmy się troszeczkę pospierać, czy to akurat te tematy są najważniejsze do tego odcinka, bo niemal tak samo ciekawe są chociażby plany Sama Altmana i OpenAI, którzy próbują namówić Zjednoczone Emiraty Arabskie do budowy całej chyba takiej wielkiej sieci fabryk chipów, oczywiście chipów niezbędnych do budowy sztucznej inteligencji i na te fabryki potrzeba, i to jest naprawdę, to nie jest błąd, 5 do 7 bilionów dolarów. I chciałam porównać to do jakichś wydatków, ale nie umiem. To jest jakaś ogromna suma pieniędzy. No ale kto, że tak powiem, bogatemu zabroni? Na później też odkładamy temat no, mniejszych wydatków, ale również ważnych wydatków. Chodzi o wycofywanie się rakiem koalicji 15 października z obietnicy dostarczania laptopów dla wszystkich czwartoklasistów, czyli kontynuacji programu, który w ubiegłym roku rozpoczął PiS. To jest bardzo ciekawa sytuacja i być może do któregoś z tych tematów, a być może do obydwóch jeszcze wrócimy w przyszłości w takiej rozszerzonej formule, a na razie jednak w podcaście Tekstorii witają
Joanna Sosnowska, redaktor prowadząca projekt Jutronauci w Gazecie Wyborczej
i Sylwia Czubkowska.
Tekstorie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tekstorie.
Jednak zanim przejdziemy do konkretów, tradycyjnie mamy do Was prośbę. Jeżeli cenicie nasz podcast, to zasubskrybujcie go i ocencie. Każda z tych czynności to jasny sygnał dla algorytmów platform podcastowych, że to, co robimy, jest wartościowe i że warto ten nasz podcast podsuwać nowym słuchaczom.
I wiecie, co to naprawdę działa. W ostatnich dniach zaczęłyśmy całkiem ładnie rosnąć w platformach streamingowych, co jest ewidentnie możliwe tylko dzięki Waszej aktywności i temu, że chcecie nas słuchać. Wszelkie komentarze i oceny naszej pracy naprawdę nas bardzo cieszą i bardzo Wam za nie dziękujemy.
No to jak już się naprosiłyśmy i nadziękowałyśmy, to przejdźmy może do konkretów.
Albo do przeprosin.
Albo do przeprosin, proszę bardzo.
Tak, bo rzeczywiście chyba takim tematem najbardziej wzbudzającym emocje w ostatnich dniach, ostatnich tygodniach są przeprosiny. Ale zanim o nich opowiemy, to chyba warto zarysować trochę tło. Bo 4 lutego minęło 20 lat od oficjalnego uruchomienia serwisu, jeszcze wtedy The Facebook. I normalnie to by była wielka okazja, nie? Super impreza, nie wiem, tam wielkie świętowanie na Facebooku. Widziałaś jakieś specjalne kampanie?
Nie, ale to wiesz, wielkie świętowanie to sądzę, że mogło się odbywać 5 lat temu, a teraz to już wszyscy
ja pamiętam, co
wiemy.
Było na 10 urodziny, wiesz? Wtedy Facebook odpalił taką opcję, że każdy użytkownik mógł ze swoich przekazanych Facebookowi materiałów, filmów, ułożyć taki własny filmik, taka kompilacja się robiła o twoich latach na Facebooku. Myślę, że w tym roku się jednak Facebook tego nie podjął, bo dostałby baty, że znowu korzysta z naszych zdjęć, nie?
Tak, poza tym już raczej duże firmy się nauczyły, że proszenie użytkowników o kreatywność bardzo często wybucha rykoszetem w twarz i to nie kończy się dobrze.
Tak, no i te urodziny rzeczywiście bez specjalnej pompy odbyły się w Facebooku, dzisiaj Mecie. Szczególnie, że dosłownie na kilka dni przed tymi urodzinami Zuckerberg i Meta dostały baty. Chyba inaczej tego się nie da nazwać.
Ewentualnie grillowanie.
I to takim mocnym swędem spalenizny.
Tak, tak, naprawdę. Kontekst jest taki, że w komisji senackiej amerykańscy senatorowie urządzili Zuckowi, ale nie tylko Zuckowi, także czterem innym prezesom oraz prezesce firm technologicznych przesłuchanie na okoliczność szkód, jakie wyrządzają ich serwisy najmłodszym użytkownikom, czyli dzieciakom. Natomiast do nagłówków przebiło się zdanie wypowiedziane przez republikańskiego senatora Lindsey'a Grahama z Teksasu, który wprost rzucił Zuckowi, że ten ma krew na rękach i że jego produkt zabija ludzi. I całe to przesłuchanie wyraźnie pokazało, że ewidentnie politycy są już nastawieni na wstrząśnięcie platformami społecznościowymi, a nie na świętowanie razem z nimi którychkolwiek urodzin. Albo alternatywne wyjaśnienie, że są tak skutecznymi politykami, że potrafią wstrząsnąć tymi prezesami wielkich big techów. No i najmocniej tutaj oberwało się temu Zakowi.
Biednemu, albo niekoniecznie takiemu biednemu.
Właśnie pachałam się biednemu czy nieszczęsnemu.
Wiesz, przy jego majątku to chyba nie za bardzo coś mamy na nim tam specjalnie pochylać, ale przechodząc do konkretów. Przesłuchanie odbyło się pod hasłem Big Tech i kryzys związany z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w internecie. Więc można było od razu założyć, że nie będzie głaskania po głowie, szczególnie, że zostało to przesłuchanie przesunięte. Ono się początkowo miało odbyć pod koniec listopada. Przesunięto je o 2 miesiące po to, żeby rzeczywiście senatorowie mogli się lepiej przygotować. No i ono dotyczyło oczywiście generalnie negatywnego wpływu platform społecznościowych na najmłodszych użytkowników i zaproszono na nie 5 prezesów. 3 się zgłodziło, że tak powiedzmy z defaultu, a 2 trzeba było tam używać.
Doprowadzić?
Tak, no prawie, że doprowadzić. Tam rzeczywiście wysłano marszali z wezwaniem. Tą 5 zaproszono oprócz Marka Zuckerberga z Mety, była także Linda Jacarino z X-a, dawniej Twittera, i to był jej debiut, jeżeli chodzi o przesłuchania. Suzy Chu z TikToka, niemalże dokładnie rok po swoich pierwszych głośnych przesłuchaniach przed kongresem, oraz również tacy pierwszy raz mający do czynienia z taką formą, Iwan Spiegel ze Snapa i Jason Citron z Discorda. I to jest ciekawe, że rozszerzono tą ławkę właśnie o Snapa i Discorda, ale nie mniej ciekawe jest to, że nie rozszerzono jej o nikogo z YouTube'a.
Po raz kolejny.
Tak.
Po raz kolejny YouTube'owi się upiekło. Mhm.
I to budzi naprawdę sporo pytań, na które w ogóle nie padają odpowiedzi, jeżeli chodzi o kongres amerykański. Dlaczego nie? Tak, bo Google oczywiście bywał wzywany, Sundar Pichai zeznawał, ale nie w sprawach chociażby związanych właśnie z odpowiedzialnością za treści najmłodszych. Jakby nie było, 5 ważnych prezesów, 4-godzinne przesłuchanie przez posiedzenie i oprócz tej tematyki związanej właśnie z wykorzystywaniem seksualnym dzieci w internecie pojawiły się też tematy, o których już wcześniej były takie przesłuchy, że mogą się pojawiać. Głównie wykorzystywanie komunikatorów do groomingu i to jest bardzo ciekawe, że politycy zauważyli to zjawisko, ale także wykorzystywanie mediów społecznościowych, tutaj szczególnie Snapa, do handlu fentanylem. To jest potężny problem w Stanach Zjednoczonych. W ogóle
może wyjaśnijmy, że fentanyl to jest narkotyk, którego epidemia teraz dziesiątkuje Stany. Jest bardzo duża liczba przedawkowań oraz śmierci i 60 rodziców pozwało Snapa z powodu
braku kontroli nad treściami tak naprawdę i użytkownikami, którzy dopuszczali się do handlu.
No tak.
Tam dealerka odchodziła, możemy powiedzieć sobie to tak niełagodnie. Pojawił się też oczywiście temat powiązań z chińską partią komunistyczną TikToka, tradycyjnie, i ponownie podnoszony, szczególnie w stosunku do Twittera, czyli X-a, brak odpowiedniej ochrony najmłodszych użytkowników z powodu po prostu braku moderatorów. Jeszcze się zanim te zresztą przesłuchania zaczęły, to Jacarino, czyli prezeska X-a, miała spotkania takie z senatorami, powiedzmy w węższym gronie, i na nich obiecała zatrudnienie setki moderatorów w Twitterze, w X-ie, ale przypomnijmy, no to znowu będą moderatorzy zatrudnieni tylko i wyłącznie operując językiem angielskim na rynku amerykańskim, więc fajnie, ale niewielkie to zmiany będzie niosło dla użytkowników, także tych najmłodszych na całym świecie.
Ale jak się oglądało te zeznania, to najwięcej uwagi przyciągały zdecydowanie i pytania, i reakcje kierowane w stosunku do Marka Zuckerberga, bo ja częściowo miałam takie poczucie, że on jest traktowany trochę jak taki worek treningowy. Nie żebym go żałowała, bo to trzeba mu zadawać trudne pytania, ale no zdecydowanie największa liczba takich trudnych była skierowana do niego.
A ja się przyznam, że byłam troszeczkę tym zaskoczona, bo myślałam, że będą najbardziej Jacarino grillować, skoro się już pojawiła, skoro Twitter ma takie różne, powiedzmy też wizerunkowe problemy, to bardziej się tak, że tak powiem, nią zajmę. Chociaż ona to miała jeden argument dosyć ważny, bo rzeczywiście liczba użytkowników Twittera, tych niepełnoletnich, jest jakaś taka minimalna de facto, tak?
Tak, jest minimalna, plus ona była doskonale przygotowana, to znaczy znała tę liczbę, a wszyscy pozostali
udawali, że nie znają.
Tak, deklarowali, że będą musieli sprawdzić, więc ona faktycznie robiła dobre wrażenie, no ale Zak jako jedyny prezes de facto został zmuszony do tego, żeby wstać, odwrócić się w stronę rodziców nastoletnich ofiar, czyli dzieci, które albo popełniły samobójstwo, albo przez korzystanie z mediów społecznościowych Mety, czyli głównie Instagrama, nabawiło się na przykład zaburzeń odżywiania, i po prostu przeprosić rodziców, którzy znajdowali się na sali.
I to jest w ogóle bardzo ciekawe wydarzenie. Za chwilkę do niego jeszcze wrócimy, bo tam jeszcze jednego prezesa przymuszono do przeprosin. Przymuszono właśnie Iwana Szpigla ze Snapchata, któremu no też właściwie pojawiły się tak poważne te argumenty związane z tym handlem fentanylem, no, że on też został, że tak powiem, tutaj postawiony trochę do kąta i zaczął przepraszać, ale jednak nie w taki mocny też wizualnie sposób właśnie jak Cak, którego no to senator Josh Hawley, tak? Taki bardzo kontrowersyjny zresztą republikański senator, bo on jest swoją drogą dosyć znany z takiego bezwarunkowego poparcia prawa do posiadania broni w Stanach Zjednoczonych, mimo tego, że przestępstwa popełnione z bronią w ręku i masowe strzelaniny także w szkołach, to jest potężny problem w tym kraju i tylko w ubiegłym roku ich ofiarą padło ponad 40 tysięcy osób, więc no tutaj producenci broni i słynne NRA też mają raczej krew na rękach, nie tylko Cak.
Tak, no to jest stała narracja republikańskich senatorów i mnie jako Europejkę to dziwi, mnie jako obserwatorkę rynku amerykańskiego mniej.
A mnie wciąż dziwi, no ale to chyba jest bez, znaczy...
W sensie ten europejski pierwiastek u ciebie dominuje.
Dominuje, to znaczy chyba nie mamy, no, oczywiście, nie, że chyba, na pewno nie mamy żadnego wpływu oczywiście na to, jak Amerykanie kształtują swoją politykę wewnętrzną pod tym kątem, ale ciekawe jest to i warto na to zwrócić uwagę po prostu, z której strony też idzie taka ostra krytyka. Ale wracając właśnie do tych przeprosin Caka, no to tak, no on tam stał, wymamrotał I'm sorry i tłumaczenia, że nikt nie powinien oczywiście paść, żadna rodzina nie powinna przeżywać takich dramatów i dlatego oni tam w mecie starają się poprawiać funkcjonowanie mechanizmów w tych swoich usługach. I to, no to było rzeczywiście bardzo symboliczne. Trafiło na okładki największych amerykańskich mediów, rozgrzewało media też społecznościowe, ale też miał swoje drugie dno.
Tak, i to drugie dno, takie dość mocno strukturalne, bo w Stanach rozpoczyna się właściwie proces zbiorowy wytoczony przez 33 prokuratorów stanowych oraz dodatkowo 8 procesów także stanowych, ale wytoczonych osobno, mecie właśnie dotyczących niewystarczającego starania związanego z ochroną dzieci w internecie.
Tak, i przypomnijmy, to jest pozew, mówimy o tym pozwie zbiorowym, bo on robi największe wrażenie, ale te pozostałe 8 też jest bardzo ważne, bo to jest 9 łącznie procesów, które będą no, ewidentnie pomocne w wypracowaniu jakiejś takiej linii orzeczniczej w stosunku do usług typu media społecznościowe. W tych pozwach padają bardzo ostre argumenty. Z dokumentów, które wyciekły, wynika, że dziennie krzywdzonych miało być nawet 100 tysięcy dzieci i to mówimy tylko o dzieciach amerykańskich użytkownikach.
Ja bym to chciała podkreślić, bo to jest naprawdę wstrząsająca liczba. To jest troszeczkę mniej niż jest mieszkańców Elbląga.
Tak. No więc ta wstrząsająca liczba pochodzi z wewnętrznej prezentacji firmy. Nie jest więc jakimś wymysłem mediów, nie jakąś analizą, raportem zewnętrznym, nie wiem, tak? To są dane, które sam wtedy jeszcze Facebook posiadał. Wiedział, że w 2021 roku codziennie dzieci korzystające z Facebooka, z Instagrama dostają treści kwalifikowane jako molestowanie seksualne i to naprawdę są hardkorowe treści.
Mhm. No i to, że teraz może w takiej bardzo ostrej, czasem wręcz populistycznej formie Zuckerberga zmuszono do przeprosin, może w tych pozwach naprawdę pomóc. Szczególnie, że to złamanie takiej wewnętrznej zasady, która właściwie oficjalnie obowiązywała w mecie od 2020 roku, według której Mark Zuckerberg nie miał być nigdy stawiany w kontekście przeprosin za cokolwiek.
Tak, to była taka zasada no apologize Mark, tak ją prawnicy nazywali, opisywały ją między innymi New York Times, tą zasadę opisywał, która gdzieś tam funkcjonowała i ona była częścią takich ugód wywalczonych w 2011-2019 roku przez Federalną Komisją Handlu, czyli z FTC. I częścią tych ugód było to, że nazwisko Zuckerberga nie pojawiało się bezpośrednio w dokumentach kierowanych przeciwko Facebookowi. Ja wiem, że to brzmi w skomplikowany sposób, no bo nie jest prezesem tej firmy, no ale prawnicy to potrafią, takie rzeczy, nie? A tu nagle taka wpadka na parę dni przed urodzinami i Mr. Zuckerberg mówi osobiście I'm sorry. No i to jest niezły kac jeszcze przed imprezą urodzinową, nie?
Tak, tylko wiesz co, ja jeszcze miałam taki rodzaj takiego kaca moralnego, no bo faktycznie senatorowie mieli możliwość przez te 4 godziny pokazać się jako ci dobrzy, którzy dbają o dzieci, którzy gromią te złe big techy, tylko co dalej, co z tego wynika? Bo wszyscy się zgadzają co do tego, że najmłodsi użytkownicy sieci nie są wystarczająco dobrze chronieni, tylko że co z tym robią regulatorzy? Jakie konkretne środki zaradcze będą wprowadzane? Stany Zjednoczone mają rozgrzebanych kilka ustaw, 5 ustaw, które mają poprawić ochronę dzieciaków i ich prywatności, tylko że no na razie jakoś niewiele zapowiada, żeby którakolwiek z tych ustaw została szybko przyjęta.
Jedna senatorek demokratka też właśnie tam mówiła podczas tego przesłuchania, że już jest zmęczona tymi pracami. W sensie, że pracują ciągle nad tym, dyskutują, a końca nie widać. Więc rzeczywiście łatwiej jest być może, wiesz, wezwać 5 prezesów, ich zgromić i zebrać czołówki w mediach i pójść dalej, tak? A trudniej jest zrobić coś, czego Amerykanie nieszczególnie lubią, czyli regulować. Ale to nie jedyna firma, która zaliczyła kaca w Stanach Zjednoczonych w ostatnich dniach.
Tak, o drugiej firmie już Państwu opowiadałyśmy.
Nie to, co o Mecie.
Jest to oczywiście pierwszy polsko-amerykański jednorożec świata AI, czyli Eleven Labs. No bo dopiero co jego wycena przekroczyła miliard dolarów, a startup właściwie nawet nie miał dużo czasu na to, żeby się tym nacieszyć, bo szybko musiał się nauczyć, jak można się gorąco tłumaczyć przed mediami i przed regulatorami i przed amerykańskimi urzędnikami.
Znaczy on się przed mediami w ogóle nie tłumaczył, co jest ciekawe, po prostu odmawiał komentarza,
tak?
Odmawiał komentarza, ale myślę, że przed urzędnikami coś tam musiał jednak się naprzepraszać po cichu. To może przypomnijmy, tak? Eleven Labs jest to firma założona przez Matiego Staniszewskiego, Piotra Dąbkowskiego. Więcej mówiłyśmy o niej w drugim odcinku serii Dzisiaj w Polsce i bardzo go polecamy. I w ogóle ta firma jest naprawdę ciekawym podmiotem, jeżeli chodzi o rozwój AI. Ciekawym, bo pracuje nad AI głosowym, czyli opracowuje mechanizmy do zmiany tekstu na głos i jednego głosu na inny. I to, co jest jej z jednej strony naprawdę dużym sukcesem, czyli naprawdę coraz bardziej doskonałe mechanizmy generowania sztucznych głosów, to równocześnie pozwoliło także tworzyć furtkę do potężnych problemów. Wyzwań, ale przede wszystkim problemów.
Tak. Przedsmak właśnie takich problemów i tego, jak one mogą eskalować, mieliśmy właśnie w stanie New Hampshire, gdzie wybuchł skandal przedwyborczy. Otóż do ludzi zaczęły wyzwaniać tak zwane robokole, czyli automatycznie generowane połączenia, w których niespodziewanie rozbrzmiewał głos prezydenta Joe'ego Bidena. No i ten głos Joe'ego Bidena namawiał, żeby nie głosować we wstępnych wyborach stanowych, czyli takich, które mają wyłonić kandydatury partyjne na prezydenta. Nagranie przekonywało, to jest cytat, zachować swój głos na listopad, koniec cytatu. No i w sumie zadzwoniono w ten sposób do, szacunki się rozjeżdżają, ale między 5 a 25 tysięcy osób otrzymało taki telefon.
Czyli z jednej strony sporo, bo to już może być taki języczek trochę uwagi, jeżeli się ludzi przekona przy tych wyborach takich wewnętrznych, bo to są wybory partyjne, tak? A z drugiej strony jeszcze to nie jest taka masowa skala, jaką można osiągnąć, ale to i tak mocno striggerowało urzędników stanowych, szczególnie, że to nie był po prostu głos prezydenta Bidena, tylko sztucznie wygenerowany deepfake głosowy. Stanowy Departament Sprawiedliwości zaczął przed tymi nagraniami ostrzegać i rozpoczął śledztwo, jak doszło do ich stworzenia. Okazało się, że w tym całym oszukańczym łańcuszku obok firm, które stworzyły nagranie i wypuściły te robokole, kluczowy jest właśnie Eleven Labs, bo to prawdopodobnie ich technologia posłużyła do wyprodukowania tego fałszywego głosu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Do takich wniosków doszła firma zajmująca się wykrywaniem oszustw głosowych, Pindrop Security, a polsko-amerykański startup temu nie zaprzeczył.
Bloomberg następnie informował, że Eleven Labs szybko zawiesił konto twórcy tego fałszywego nagrania i jednocześnie firma nie chciała się w żaden sposób oficjalnie tłumaczyć z tej sytuacji, ale na ich stronie można przeczytać, że głosowe deepfake'i polityków mogą być używane tylko w niektórych przypadkach, na przykład w karykaturze, parodii lub satyrze. No tylko, że tym razem w Stanach Zjednoczonych raczej nikomu nie było do śmiechu, szczególnie, że wszystko to działo się u progu kolejnych bardzo emocjonalnych wyborów prezydenckich, które będą ważne właściwie dla całego świata.
Ostatecznie prokurator John Formella stwierdził, że z oszustwem tym powiązanym są firmy Lingo Telecom i Life Corporation. To są takie firmy, powiedzmy, że działające na rynku telekomunikacyjnym. I one zostały wezwane do natychmiastowego zaprzestania tej praktyki. Co ciekawe, pochodzą z Teksasu, te firmy. Więc tam też jakiś taki ważny trop to był dla śledczych amerykańskich. Prokurator nie potwierdził za to, że ta głosowa AI użyta do oszustwa faktycznie pochodziła od Eleven Labs. No ale właśnie te sygnały pod tytułem blokowanie kont, no to tak, że tak powiem, dosyć mocno wskazuje na to, na te korzenie.
I co ważne, ta konkretna sprawa skłoniła Federalną Komisję Łączności, czyli FCC, czyli tego amerykańskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego, żeby całkiem zakazać, to jest cytat znowu, niechcianych robokoli wygenerowanych przez AI. I to jest cytat z decyzji FCC z początku lutego i cytujemy go, bo tutaj kluczem będzie słowo niechciane.
Tak. Tak, kluczem dlatego, że firmy, które takie robokole wykonują, mogą być zgłaszane do specjalnych rejestrów, muszą być zgłoszone do specjalnych rejestrów, żeby można je było zablokować. Stany mają zresztą z tymi robokolami naprawdę jakiś potężny problem. Walczą z nimi od jakichś tam 30 lat. Mają więc 3 dekady doświadczenia w blokowaniu podobnych spamerskich połączeń i różnie jest z tym. Naprawdę, skuteczność jest taka sobie, bo te firmy co chwilę znajdują po prostu sposoby na obchodzenie kolejnych list i tak dalej. Tu jednak jest o tyle ważne, że jednoznacznie stwierdzono, wskazano właśnie na ten kierunek generatywnej sztucznej inteligencji jako mechanizm tworzenia robokoli. Więc no widać, że Amerykanie się już też po prostu szykują na problemy, które są z tym związane.
Tak, na pewno. I stawiam gruszki przeciwko orzechom, że w tym kontekście jeszcze o 11 Labs usłyszymy.
No, na pewno.
Tak czy inaczej, to jest dopiero pierwszy, czy też jedne z pierwszych oszustw, półprawd i dezinformacji związanych z wyborami prezydenckimi w Stanach. I już widać, że dzięki AI przyszłość może być naprawdę skomplikowana i to tak, to jest niedoszacowanie.
Wiesz co, to już nawet nie jest przyszłość. To zresztą też było, wiesz co, to jest teraźniejszość. To się zresztą nawet pojawiło w decyzji właśnie FCC, gdzie urzędniczka mówiła, to miał być głos z przyszłości, a my musimy tam się dzisiaj nim zająć. I takim głosem z przyszłości, który się dzisiaj pojawił, jest głos, który państwo teraz puścimy.
Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mere Pakistaniyo, aapne kal vote dekar apni haqeeqi azadi ki buniyad rakhti hai.
I to był głos byłego premiera Pakistanu Imrana Khana, który właśnie ogłosił zwycięstwo w wyborach w kraju. Tyle, że Khan od sierpnia ubiegłego roku przebywa w więzieniu. I co więcej, pozbawiono go prawa do startu w wyborach.
Tylko, że widzisz, to wcale nie przeszkadza w wygranej, bo owszem, jego partia Pakistan Tehreek-e-Insaf została wykluczona z udziału w czwartkowych wyborach.
Tylko, czwartkowych, czyli może dla wytłumaczenia dla osób, które będą słuchały za jakiś czas, one się odbyły na początku lutego.
Tak, tak. Tylko, że członkowie partii startowali w wyborach jako niezależni, no i wygrali 101 z 266 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym.
A Khan użył sztucznej inteligencji, żeby stworzyć swój zastępczy głos i rozpowszechniać na YouTubie i w mediach społecznościowych. Chyba też na Telegramie to było dobre wieści wśród swoich zwolenników.
I ja znowu stawiam gruszkę przeciwko orzechom, że tylko czekać, aż takie chwyty i rozwiązania przyjdą do Polski.
One już przyszły, pamiętasz, w poprzedniej kampanii, tylko były jeszcze takie bardzo słabe.
Tak, były takie bardzo
jakościowe,
toporne.
Jakościowo słabe. No ale te technologie naprawdę bardzo szybko się rozwijają i są coraz bardziej dostępne. Coraz szybciej też rozwija się jeszcze jedna technologia, którą ja nie wiem, czy jestem taka szczęśliwa, że już jest dostępna.
Tak, i tym samym przechodzimy do ostatniej części i znęcania się nad Applem tym razem. Bo jak ty w ogóle reagowałaś na te nagrania, w których kierowca zamiast bezpośrednio na drogę patrzy na kierownicę przez pryzmat kamerki wbudowanej właśnie w Apple Vision Pro?
Całe szczęście to nie w Polsce.
Nie w Polsce jeszcze, ale faktycznie, wiesz, to urządzenie trafiło do sprzedaży na początku lutego i Polacy też je mogą kupić, tylko trzeba się troszeczkę bardziej nastarać.
Trzeba je po prostu przywieźć ze Stanów, tak? Bo ono tak. Na razie nie jest dostępne do sprzedaży w Europie, więc tam się już rozwija jakiś taki system koników. Ktoś pisał, że do sprzedaży są wręcz za 40 tysięcy złotych w Polsce, więc
taniej kupić bilety i polecieć do Stanów.
Znaczy, jak to powiedzieć, wolna droga.
Tak, ale no wiesz, przyznasz, że te wszystkie nagrania, które po prostu się wysypały na Twittera i generalnie w mediach społecznościowych związane z Apple Vision Pro były w 100% cyberpunkowe. Chyba najbardziej cyberpunkowy był ten, kiedy człowiek jedzie cyberpunkową ciężarówką Tesli i ma na głowie właśnie te cyberpunkowe okulary. 100% cyberpunka. Inne nagranie to oczywiście taksówkarz w Nowym Jorku, który też prowadzi samochód w tych goglach Apple'a, ale także było wiele nagrań, które przedstawiały ludzi, którzy z tych gogli korzystali w samolocie, w autobusie, albo mój prywatny ulubieniec na przejściu dla pieszych. I ja się też przyznam, że ten człowiek z przejścia dla pieszych mnie się kojarzył od razu z raportem mniejszości, no bo szedł po pasach i jeżeli państwo nie widzieli tego nagrania, to my je zalinkujemy. Szedł po pasach w tych goglach, wymachując rękami, co sugerowało, że jest w pełni zanurzony w ten świat i aplikacje z gogli, z Vision Pro.
Wiesz, to są jedne nagrania, które robiły furorę, jeżeli chodzi o Vision Pro w ostatnich dniach, ale mnie jednak bardziej zafascynowało inne nagranie, których było też tam trochę. I one mi się raczej nie kojarzyły tutaj z raportem mniejszości, a co najwyżej, nie wiem, z jakimś takim Black Mirror. I to nie pod kątem zaawansowania technologii, tylko takiego marketingowego zadęcia. To chodzi o nagrania pracowników Apple Store, którzy po prostu dziko wiwatowali na widok pierwszych klientów wychodzących z nowym produktem. Do tego, jak państwo nie widzieliście, to też zalinkujemy, bo tego się nie da opowiedzieć.
Tak, tak się też trochę nie da odzobaczyć. Tak, no ale to jest...
Nie da.
No, to jest, wiesz, to jest jeden z takich marketingowych kruczków Apple, którego korzystają,
tak, tak,
którego korzystają
wiesz,
przy okazji wszystkich
temu,
premier.
Okej, okay, ale dzisiaj...
No, wiesz co, ja zakładam, że skoro z tego w dalszym ciągu korzystają, to to działa. Bo to, wiesz, klientom na pewno, zwłaszcza w Stanach, daje poczucie takiej wyjątkowości, że wiesz, nie dość,
no,
że
to powiedzmy,
powiedzmy tak
jeszcze,
dalej.
Opowiedzmy może, jak to wyglądało.
No więc to wygląda w taki sposób, że do wyjścia ze sklepu Apple'a utworzony jest taki korytarz składający się z pracowników.
Jak oni się nazywali, ci pracownicy kiedyś tych sklepów?
Geniusze, oni się dalej tak nazywają.
Wspaniale, więc ci geniusze wiwatują, bo ktoś kupił, wniesie pudełko ze sprzętem, tak?
Tak. Tak, i oni wywiatują generalnie, wiesz, w różnych okolicznościach, jak człowiek wychodzi, kiedyś jak wchodził, bo to było na otwarcie sklepu i to było takie, wiesz, jej, witamy w sklepie, nie? Więc ja się mogę założyć, że to działa.
A ja mam raczej taką, wiesz co, skłonność założyć, że firma wymusiła te ataki niepohamowanego
entuzjazmu. A to na pewno, to 1000%. To 1000%, tylko że wiesz, też Apple'owi bardzo zależy na tym, żeby Vision Pro okazały się sukcesem, więc mnie kompletnie nie dziwi, że oni będą sięgali.
No tak, zależy im, bo to też jest taki, byłby skok w rozwoju firmy, tak, która no nie miała od kilku dobrych lat jakiegoś takiego nowego produktu, który by rzeczywiście wstrząsnął trochę rynkami. Rozwija te swoje produkty, które ma na rynku. Nawet w tym roku przeskoczyła pod względem sprzedaży smartfonów po raz pierwszy Samsunga od kilku lat, więc radzi sobie całkiem nieźle. No ale to byłoby coś, jakby mi się udało z Vision Pro. Więc co to jest Vision Pro? Asia opowie, bo Asia zna się lepiej na takich rzeczach.
Ja nie będę tego
używała.
Ja się nawet przez pierwszych 5 minut troszeczkę jarałam, ale potem mi przeszło, więc...
Bo zobaczyłaś cenę.
Też, do ceny to zaraz przejdziemy. Tutaj nie rób spoilerów. W każdym razie, Apple Vision Pro to są gogle rzeczywistości mieszanej. Czyli po ich założeniu można uruchomić na przykład bardzo duży ekran albo wiele ekranów. No i powiedzmy, że chcesz sobie uruchomić ekran z Netflixem. Tylko że wokół niego będziesz widziała, co się dzieje, co w goglach rzeczywistości wirtualnej nie byłoby możliwe. No i tenże ekran z umownym Netflixem albo z edytorem tekstu albo z czym tam sobie chcesz, możesz powiększać, pomniejszać, przerzucić sobie na przykład na sufit, żeby nie blokował widoku. I Apple mówi o tym urządzeniu, to jest cytat, komputer przestrzenny. Hmm. I wyjątkowo nie nienawidzę tej nazwy, a to dlatego, że takie ekrany można faktycznie umieszczać w przestrzeni na przykład i one tam w tej przestrzeni zostają, czyli na przykład jeden sobie możesz umieścić na suficie właśnie, inny nad drzwiami. Jeszcze inny możesz sobie umieścić przed wyjściem ze swojej klatki i one po prostu tam będą. Za każdym razem, jak będziesz zakładała te swoje gogle, to będziesz je widziała. Co ciekawe, będziesz też widziała troszeczkę przez ściany. W sensie będziesz widziała, że ten ekran, który umieściłaś powiedzmy 500 metrów od siebie, to on tam jest.
Jak rozumiem, żeby to dobrze działało, to te gogle muszą śledzić po prostu ruch gałek ocznych. Aplikację można przewijać też wzrokiem, tak?
Tak, tak, tak.
I wybiera się nie tylko właśnie wzrokowo, ale też klika gestem dłoni.
Tak, i to jest nowy sposób sterowania. I przyznam, że mi się on podoba. Tak, wstępnie.
Tak, znaczy ja powiem tak, że to szczególnie może nawet mniej wzrokowe, chociaż to się może oczywiście przydać rozwój takiej technologii, chociażby z powodów zdrowotnych, tak? Dla osób z różnymi paraliżami, ale to sterowanie gestem dłoni, tak, to jest fajna technologia. No, tam oczywiście zaraz się pojawią jakieś dziury, będziemy je tam wyciągać, będziemy krytykować i czepiać się.
Moje ciało jest gotowe na rezygnację z myszki i z touchpada. Naprawdę. Ja bym
ja już z myszki dawno temu zrezygnowałam, ale dlatego, że nie jestem programistką i tam w ogóle nie ten. Ale to jeszcze za chwilę.
Co ważne, z tymi goglami można połączyć też swój komputer. I także ten z systemem Windows. I w ten sposób można korzystać...
Tak, to jest interoperacyjnie.
Tak, i w ten sposób można korzystać na tych goglach z aplikacji, czy też z programów, które tam sobie masz uruchomione. No i te okna też można dowolnie zmniejszać, powiększać. Jak zaczniesz oglądać film, to urządzenie tak jakby przygasi tło, przygasi pokój, żeby się lepiej oglądało. I co chyba najlepsze, to jest pierwsze takie profesjonalne urządzenie do tej mieszanej rzeczywistości, z którym można w miarę wygodnie wyjść poza swoje mieszkanie. Na przykład zabrać je właśnie do tego samolotu i tam oglądać film, bo można się z nim w miarę swobodnie poruszać, bo jest po prostu, jest do niego przyczepiona bateria. Taki powerbank jakby.
No dobra, to brzmi naprawdę całkiem nieźle, ale na pewno są jakieś haczyki.
No jest więcej niż jeden haczyk. O jednym już wspomniałaś i to jest oczywiście cena, bo w najsłabszej, mam nadzieję, że państwo siedzą teraz, w najsłabszej wersji z najmniejszą pojemnością te gogle kosztują, tadam, 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 14 tysięcy złotych. I to jest więcej niż profesjonalny zestaw do VR, do rzeczywistości wirtualnej, razem z komputerem, który udźwignie grafikę do niego. To jest jakaś chora cena w ogóle.
No spoko, 1000 wegańskich pączków.
1000?
W Warszawie. No wączek wegański w Warszawie 14-15 zł. No.
Okej. Okay. Znaczy ja rozumiem te wszystkie argumenty, których nie podnosisz, że to jest pierwsze takie urządzenie i że logo Apple'a tam dodaje kilka tysięcy. Ja to wszystko rozumiem, tylko tak czy inaczej, nawet przeliczenie na pączki to jest cena
ja
zaporowa.
Teraz jestem w stanie zrozumieć to wiwatowanie pracowników, bo jak ktoś wyboluje takie pieniądze, temu się przynajmniej te oklaski należą.
Też, tak. Poza tym taki człowiek na pewno wróci do tego sklepu, po to, żeby się znowu poczuć wyjątkowo.
Na pewno, jak już odłoży pieniążki na kolejny wspaniały zestaw. Ale ja mam raczej też, oczywiście cena, która jest naprawdę ceną zaporową, w sensie do wejścia na masowy rynek, to tutaj jeszcze musi sporo wody przepłynąć. Ale drugi haczyk to jest w zasadzie pytanie, do czego te gogle mają służyć? Bo to nie jest w 100% VR, więc nie będzie to do rozrywki służyło. To nie jest tak, że, nie wiem, zaraz powstaną jakieś duże kluby, w których będzie można sobie grać, nie? Na przykład je tam wynajmować. Można oczywiście na nim oglądać filmy, no ale bez przesady. No szkurczę. Jednak mam wrażenie, że tradycyjny sposób oglądania filmów jest wygodniejszy. Do tego, żeby korzystać z nich tylko w samolocie, też to chyba średni powód, żeby takie pieniądze bulić.
Tak, no bo naprawdę tam można uruchamiać aplikacje, których zresztą jest też mało, niewiele ich jest, tych aplikacji, które można jakby natywnie uruchamiać z gogli. Można je uruchamiać z telefonu, tam z komputera, tylko to wtedy uruchomimy tego umownego w Excela, więc to jest taka absolutna proza życia i...
Dla księgowych, którzy są maniakami bycia księgowymi, nie wiem.
Tak, no więc widzisz, to naprawdę jest problem, bo to jest takie pytanie... Dla kogo jest to urządzenie? Bo po pierwsze, to nie może być wygodne. Nawet jeżeli to nie jest tak wszechogarniające doświadczenie jak VR, a więc ten błędnik być może nie wariuje tak bardzo, to jednak jest to urządzenie, które nosisz na głowie, które siłą rzeczy swoje waży.
A dużo waży?
Niedużo. Relatywnie niedużo, 650 gramów. To nie jest bardzo dużo w porównaniu z innymi urządzeniami, ale w dalszym ciągu to jest pół kilograma na głowie.
Ponad pół kilograma do spędzania, jeżeli miałoby służyć do pracy, do spędzania przez te, nawet nie mówmy, że 8 godzin.
Osiem godzin to nie wytrzyma na baterii.
A nie będzie się ciepło robiło?
Pewnie będzie. Więc zapytaj
Asia,
mnie.
Nie rób tak.
Zapytaj mnie, ile będzie kosztowało, ile będzie wytrzymywało na baterii.
Ile będzie wytrzymywało na baterii?
No nie zgadniesz.
Dwie godziny. Jakoś się tak powiem, nie jestem zaskoczona, czyli tyle, ile przeciętny film.
Obiecuję, że, nie wiem jak oni to liczą, ale obiecuję, że do wideo to wytrzyma tak 2,5 godzinki, więc...
Czyli słuchaj, nawet Avengersów nie obejrzysz, to chyba dłuższe.
Avengersów nie obejrzysz, Dune nie obejrzysz, no generalnie wiesz, takich hitów kinowych to nie obejrzysz, no może seriale można sobie tam w tym samolocie umownym oglądać, ale tak czy inaczej, wszyscy ludzie, którzy kupili, którzy już dzielą się swoimi wrażeniami, mówią, że tak, przez pierwszą godzinę ten efekt nowości jest fajny, efekt wow się pojawia, ale po tych 2 godzinach już jest takie, no dobra, wszystko zrobiłem, co teraz? Co mam dalej robić z tym urządzeniem za 14 tysięcy złotych?
Słuchaj, jest jeszcze dla mnie jedno tutaj pytanie, takie dosyć ważne, nie? Bo my jesteśmy już tak bardzo mocno otoczeni ekranami w naszym współczesnym świecie, bombardowani impulsami od kolejnych mobilnych urządzeń, co przeżyliśmy chociażby podczas tego dzisiejszego nagrania, to co chwilę nas coś bombarduje, ktoś dzwoni. I ciężko mi jest sobie wyobrazić, bez wyjątkiem naprawdę jakiejś bardzo wąskiej grupy, takich heavy userów, jakichś ekspertów, specjalistów zajmujących się, nie wiem, na przykład projektowaniem graficznym, którym to się może przydawać do takiej wyobraźni przestrzennej, ludzie mieli ochotę na jeszcze więcej takich impulsów wokół siebie. I to właśnie przez te kilka godzin. Trochę w inną stronę teraz mam wrażenie też idziemy, takiego większego minimalizmu, jeżeli chodzi o te technologie dookoła.
Na pewno tak. A wiesz co, ja bym jeszcze chciała na chwilę wrócić do tych ludzi, którzy szli, znaczy właśnie do tego jednego człowieka, który szedł przez to przejście dla pieszych i tak udawał, że jestem Tomem Cruise'em z raportu mniejszości.
No myślę, że on po to kupił, żeby zrobić, nakręcić wideo i zdobyć, nie wiem, tam ile lajków i
tak,
share'ów.
Tak, to jest też moja hipoteza, w sensie, że to jest inwestycja za 14 tysięcy złotych w
TikToka.
Tak, w rozwój swojego profilu, bo hitem jest to, że tego urządzenia się nie da w ten sposób
używać.
Nie da się z niego w ten sposób korzystać. To znaczy, te ekrany zawieszone w przestrzeni, one zostają w przestrzeni. Więc
czyli nie przesuwasz ich rękoma.
Nie, więc Znaczy, nie, można je przesuwać rękoma, tylko że w momencie, kiedy ty się poruszasz, to one zostają w przestrzeni, w tym miejscu, w którym je umieściłaś, więc ty idziesz, ekrany zostają. Więc czymkolwiek on tam sobie poruszał i przesuwał, to raczej to były wyłącznie ręce po to, żeby zrobić show i właśnie zaistnieć jako ten influencer TikTokowy, instagramowy, wszystko
jest. To wiesz co, to może rzeczywiście będzie taki mechanizm, będzie, wiesz, kupowane, wypożyczane, nakręcasz parę filmików i lecisz dalej, nie? I tam inwestycje zwraca.
No wiesz, to jest też, trzeba pamiętać, że faktycznie to jest pierwsze urządzenie z serii, więc teraz jak każdy producent, Apple pewnie będzie oceniał w jaki sposób ludzie z tego korzystają, będzie poprawiał baterię, będzie poprawiał ergonomię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na pewno tak. I ja gdzieś tam widzę jakieś takie obiecujące nowości, które z tego można
znaczy,
wyciągnąć.
Na pewno obiecujące jest to, co mówiłyśmy, czyli ten rozwój tych technik
korzystania,
sterowania, tak. Czyli po pierwsze rzeczywiście mechaniką dłoni, po drugie gałką oczną i to jest fajne i ciekawe, że się technologie rozwijają w taką stronę. Choć wiesz, na przykład już teraz mamy dotykowe ekrany, nie? I peny. To jeszcze nie we wszystkich laptopach, czy tam we wszystkich tabletach, no w tabletach to już praktycznie wszystkich, więc też nie jest tak, że jesteśmy tylko już skazani na klawiatury, pady i myszki.
Tak, ale wiesz, ja pamiętam targi technologiczne, to chyba w Stanach, kiedy...
CES.
Nie, właśnie, Google I.O., na którym taka specjalna jednostka Google X, w której wówczas pracowała Kamila Starego, która teraz należy do Rady do Spraw AI. I wtedy Google X to jest taka specjalna...
Wtedy to znaczy, kiedy to było mniej więcej?
10 lat temu, ja jestem stara i długo jestem w mediach, więc to... W każdym razie, oni wtedy pokazywali...
Ja też jestem stara i też jestem długo w mediach, żeby nie było się śmieje z Asi. Tak, jesteśmy obydwie stare.
Ale to nam pozwala pamiętać właśnie takie dziwne rzeczy. Więc oni wtedy pokazywali takie dwa rozwiązania, które były bardzo fajne. Jeden to był jakiś rodzaj sonaru, który pozwalał sterować urządzeniami, na przykład zegarkiem z odległości, czyli na przykład jakbyś chciała przesunąć tarczę na zegarku takim smartwatchu, to po prostu przesuwasz sobie palcami w powietrzu i tutaj coś się na tym zegarku dzieje.
Wspaniale, wiesz, że ja cały czas nie mam smartwatcha i nie planuję.
Okej, okay. A drugie, to mi by się to przydało, a drugie rozwiązanie, które mi się jeszcze bardziej podobało, to były takie specjalne nici stosowane w ubraniach, czyli na przykład na rękawie kurtki, powiedzmy jakiejkolwiek, miałabyś taki specjalny jakby touchpad do, nie wiem, przesterowania muzyką albo wiadomościami, albo mogłabyś odbierać połączenia przychodzące z kurtki, a nie z telefonu.
I musiałabym do każdej kurtki sobie to, do każdego płaszcza, do każdej marynarki.
Tak. Albo jak zwierzę, byś musiała wtedy telefon wyciągać, nie? Z kieszeni.
No, albo musiałabym bardzo dużo zainwestować w takie nici. No to wiesz, to jest super rozwiązanie, ale znowu, że masz jedną kurtkę.
Takie kurtki już były wprowadzane do sprzedaży.
I co, może jeszcze w kolorach Google'a?
Nie, one były normalne,
czarne,
zwykłe, Levi'sowe. I nawet nie kosztowały jakiegoś miliona monet, ale z jakiegoś powodu musiałabym się przyjrzeć, dlaczego to nigdy nie zażarło. Być może były...
Bo ludzie
być może
lubią ładne ubrania.
Ale to w ogóle nie było widoczne, wiesz?
Nie, po prostu lubią różne ładne ubrania, a nie chodzić w jednym wzorze kurtki, czy nawet 10 wzorach kurtek, tak? Znaczy jakby nie było. To jest też takim właśnie, jak się śmieję, może co do naszego wieku, że rzeczywiście dużo z takich koncepcji, powiedzmy, zahaczających o pewnego rodzaju gadżetowe kwestie, widziałyśmy, w sensie widziałyśmy obietnic, tak? I być może dlatego nie rzucamy się jak dziki, nie? Na żołędzie, na Apple Pro. Ja bym poczekała, bo faktycznie cena jest zaporowa, użyteczność jest bardzo ograniczona, a efektywność głównie taka pod media społecznościowe. Więc jakbyśmy bardzo chciały rozkręcać TikToka albo, nie wiem, naszego Instagrama, to może i warto by było, ale no nie wiem. Chyba wolałabym na co innego wydać te 14 tysięcy złotych.
Tak, ja bym nawet miała pomysł na co.
Ale jeżeli już jesteśmy przy Instagramie, to powoli kończymy dzisiejszy odcinek i naprawdę możemy Państwa zachęcić do tego, żeby na Instagram zaglądać do nas, bo publikujemy tam materiały uzupełniające nasze codzienne, znaczy nasze cotygodniowe odcinki, jeszcze nie codzienne. Zaglądajcie do naszego Instagrama, piszcie do nas na tekstorie@tok.fm.
A jakbyście mieli taką melodię, że chcielibyście posłuchać naszych archiwalnych nagrań, to są one dostępne we wszystkich największych platformach podcastowych oraz w aplikacji Tok FM.
Naszą wydawczynią jest Katarzyna Michałowska, której bardzo dziękujemy za super profesjonalną pomoc. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Tekstorie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Storie.